Jedną z widocznych cech służby Jezusa było to, że przyciągał on tłumy, duże tłumy, olbrzymie tłumy. Biblia określa je mnóstwem ludu. Jednego dnia po nauczaniu ludu Jezus powiedział, że trzeba nakarmić 5000 mężczyzn. Nie mówi się, ile tam było kobiet lub dzieci, ale jeśli tam było 5000 mężczyzn, to musiało tam być co najmniej następne 5000 kobiet i dzieci. Prawdopodobnie było tam około 15000 ludzi podczas przemowy Jezusa. W Ewangelii Mateusza 4,25 jest napisane, szły za nim liczne rzesze, gdziekolwiek on szedł. Podczas czytania Biblii widzę, że służba Jezusa miała magnetyczną siłę. On przyciągał ludzi do siebie. Niewierzący chcieli słyszeć Jezusa i widzieć Jego służbę. Duże tłumy szły za Nim, gdziekolwiek On poszedł. Wierzę, że służba podobna do służby Chrystusa przyciąga tłumy i dzisiaj. Wierzę, że Twój Kościół może rosnąć i możesz mieć tłum w swoim Kościele, jeśli będziesz robił to, co robił Jezus. Nie musisz używać żadnych sztuczek, żeby przyciągnąć ludzi do swojego kościoła? Nie musisz iść na kompromis odnośnie swoich przekonań albo rozwadniać przesłania Ewangelii, żeby przyciągnąć tłumy. Nie musisz mieć budynku, żeby przyciągnąć ludzi, ale musisz służyć ludziom tak, jak Jezus im służył. Jak to Jezus robił? Jak Jezus służył tłumom ludzi? On robił trzy rzeczy. Po pierwsze, On kochał ludzi. Biblia mówi w Ewangelii Mateusza, rozdziale 9, wiersz 36, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Jezus przyciągał ludzi swoją miłością. Kościół, który kocha, będzie zdobywał ludzi. To jest jedna z rzeczy. Drugą rzeczą było to, że zaspokajał ludzkie potrzeby. W poprzednim wykładzie mówiliśmy o tym, że często Jezus pytał się ludzi, co chcesz, abym ci uczynił. On był bardzo praktyczny odnośnie zaspokajania potrzeb. Uzdrawiał ludzi chorych, pomagał im, gdy byli zranieni, gdy mieli jakieś potrzeby, to je zaspokajał. Kościół, który zaspokaja potrzeby ludzi w społeczeństwie, mieście lub wiosce, będzie zdobywał ludzi dla Chrystusa. Trzecią rzeczą, którą czynił Jezus, było nauczanie ludzi w praktyczny i interesujący sposób. Biblia mówi w Ewangelii Marka 12,37, że wielkie mnóstwo ludu chętnie Go słuchało. Wierzę, że te trzy składniki, którymi są kochanie ludzi, zaspokajanie ich potrzeb i nauczanie ich w interesujący i praktyczny sposób, są sposobami, które pomogą Twojemu Kościołowi przyciągnąć tłumy ludzi, aby mógł rosnąć i być tym, czym Bóg chce, aby był. Powiedziałem już, że służba Jezusa przyciągała wielkie tłumy i Biblia mówi w Ewangelii Łukasza, rozdziale 14, wierszu 23, że Bóg chce, aby Jego dom był zapełniony, ponieważ On się troszczy o każdego. Biblia mówi, że Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, żeby każdy przyszedł do poznania wiary. Rośniemy jako Kościół nie dlatego, że chcemy mieć wielki Kościół. To nie jest właściwą motywacją. Rośniemy, gdyż ludzie potrzebują Pana, ponieważ każdy potrzebuje Jezusa. Musi Go poznać i stać się częścią Jego Kościoła. Tak długo jak w Twoim mieście lub wiosce jest chociaż jeden człowiek, który nie zna Chrystusa, tak długo Twój Kościół musi rosnąć. To jest Boże przykazanie. Wielkie posłannictwo mówi, że mamy iść i zdobywać wszystkich ludzi dla Ewangelii. Żaden Kościół nie rośnie bez nowych ludzi, którzy do niego przyjdą. Pytanie brzmi, w jaki sposób przyprowadzić ludzi do Kościoła? Jak przyciągnąć tłumy? Chcę się podzielić z Wami tym, jak to robić w praktyczny sposób, ale przedtem chciałbym się podzielić z Wami niektórymi prawdami odnośnie uwielbienia, ponieważ to jest celem tego wykładu. W jaki sposób uwielbiamy Boga i jak stwarzamy ewangelizacyjne spotkanie uwielbiające, żeby ludzie przyszli do Chrystusa? Pozwól, że dam Ci 12 podstawowych zasad z Bożego Słowa. Pierwszą z nich jest to, że tylko wierzący mogą uwielbiać Boga. Uwielbianie kierowane jest przez wierzących do Boga. To Bóg, a nie człowiek, jest centrum uwielbiania. Teraz dam Ci definicję uwielbiania. Uwielbianie jest wyrażeniem naszej miłości do Boga za to, kim On jest, za to, co uczynił i za to, co powiedział. Niewierzący nie mogą tego wyrazić. Jest rzeczą niemożliwą dla kogoś, kto nie ma w sercu Chrystusa i nie dał swojego życia Chrystusowi, by mógł Go wielbić. Dlatego tylko wierzący mogą Go uwielbiać. Drugą rzeczą jest to, że nie musisz mieć budynku do uwielbiania Boga. W Dziejach Apostolskich 17:24 jest napisane: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To jest to, co wyróżnia chrześcijaństwo od innych religii. Większość religii mówi, idź do świątyni uwielbiać Boga. Ale Jezus mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego nie musisz mieć budynku do uwielbiania Boga. Nasz kościół Saddleback, którego jestem pastorem, rósł, rósł i rósł, aż było nas więcej niż 10 tysięcy, zanim przystąpiliśmy do budowy własnego budynku. Trzecią rzeczą jest to, że nie istnieje tylko jeden sposób uwielbiania. Jezus miał tylko dwa żądania odnośnie szczerego uwielbiania. W Ewangelii Jana 4:24 powiedział: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. To są jedyne żądania odnośnie uwielbiania, które się podoba Bogu. Musi odbywać się w duchu i w prawdzie. Co to znaczy? W duchu znaczy, że to musi być z całego mojego serca. To nie może być tylko rytualny uczynek. To nie mogą być puste słowa. To nie może być wypowiadanie słów bez prawdziwego znaczenia. Muszą uwielbiać Boga szczerze w swoim duchu. A także muszę Go uwielbiać w prawdzie. To znaczy, że musi to być na podstawie Bożego Słowa. Jeśli rozwiniemy w sobie uwielbianie, którego podstawą nie jest Biblia, ale tradycja lub jakieś przeżycie lub coś, co lubię robić, wtedy nie jest to prawdziwym uwielbianiem. Podstawą prawdziwego uwielbiania jest prawda Bożego Słowa. Dlatego, gdy uwielbiamy Boga, musimy się spytać, czy podstawą naszego uwielbiania jest Biblia. Jeśli nie, to nie chcemy tego robić, bo nie jest to prawdziwe uwielbianie. Kiedy już ustaliliśmy, że prawdziwe uwielbianie odbywa się w duchu i w prawdzie, wierzę, że Bóg da wielką wolność w uwielbianiu. Uwielbianie może być bardzo głośne, może być bardzo ciche, może być bardzo emocjonalne, może być bez emocji. W każdą niedzielę na całym świecie Jezus jest uwielbiany na tysiące różnych sposobów. Sposób uwielbiania w Afryce jest zupełnie inny niż w Europie lub w Azji, czy też w Ameryce Południowej, w Australii, w Ameryce Północnej lub w innym miejscu. Większość debat pojawiających się odnośnie stylu uwielbiania dotyczy osobistych preferencji. Tu nie chodzi o to, co jest właściwe, a co nie. Ciekawe, że każdy kościół zwykle myśli, nasz sposób uwielbiania jest właściwym sposobem. Natomiast Biblia mówi, że uwielbianie zachodzi wtedy, gdy przebiega w duchu i w prawdzie. Czwarta zasada jest taka, że niewierzący nie mogą uwielbiać Boga, ale mogą oglądać wierzących uwielbiających Boga. I to jest bardzo ważny punkt. Jeśli niewierzący nie może uwielbiać Boga, to wspaniałą rzeczą jest zaproszenie go na spotkanie, w którym uwielbiamy Boga. Ale po co? Bo oni mogą oglądać radość, którą przeżywamy. Mogą widzieć, jak sobie cenimy Boże Słowo, które nas dotyka i zmienia nasze życie. Mogą widzieć, jak reagujemy na Boże Słowo i jak je czcimy. Mogą słyszeć, w jaki sposób Biblia odpowiada na podstawowe pytania i problemy, które każdy ma w swoim życiu. Oni mogą zauważyć, że uwielbianie zachęca, wzmacnia i zmienia nas. Chcę podkreślić, że uwielbianie jest także świadectwem, poprzez które ludzie mogą przyjść do Chrystusa, chociaż to wierzący uwielbiają Boga. Piątą zasadą jest to, że uwielbianie jest mocnym świadectwem dla niewierzących, jeśli jest odczuwana Boża obecność i przesłanie Słowa Bożego jest zrozumiałe. Te dwie rzeczy powodują to, że uwielbianie staje się efektywnym narzędziem w zdobywaniu niewierzących. Ale musi być odczuwana Boża obecność i Boże Słowo musi być zrozumiałe. Jeśli wrócimy do Dziejów Apostolskich 2, gdzie czytamy o tym, co wydarzyło się w Dniu Zielonych Świąt, to możemy widzieć tak wielką manifestację Bożej mocy podczas nabożeństwa, kiedy uczniowie uwielbiali Boga, że przyciągnęło to uwagę całego miasta. Wiemy, że wielki tłum ludzi przyszedł na to zgromadzenie, ponieważ 3000 ludzi zostało zbawionych tego dnia. W Dziejach Apostolskich 2:6 mówi się, że zgromadził się tłum. Dlaczego się zgromadzili? Bo była tam Boża obecność. Nie wystarczyło to, aby odczuwano Bożą obecność. Boże przesłanie było zrozumiałe. Wierzę, że Boża obecność i zrozumienie Bożego przesłania są niezbędnymi elementami podczas uwielbienia. W prawdziwym uwielbianiu przesłanie musi być zrozumiałe. Pamiętamy, że podczas Zielonych Świąt ludzie, którzy byli z różnych krajów, słyszeli Boże Słowo w swoim własnym języku. Może takie cuda nie dzieją się podczas Twoich spotkań? Zasada jest taka sama, że słowa muszą być zrozumiałe. Nie możemy tylko używać religijnych sformułowań i oczekiwać, że ludzie zrozumieją Boże Słowo. Kiedy odczuwana jest Boża obecność, kiedy moc Boża jest manifestowana i Boże Słowo jest zrozumiałe, wtedy mamy doskonałą podstawę do ewangelizacji. Po szóste, Bóg oczekuje od nas, że będziemy wrażliwi na obawy, potrzeby i pytania niewierzących, którzy przyjdą na nasze spotkania uwielbiające. Tą zasadę możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 14. W pierwszym Koryntian, rozdziale 14. Paweł kieruje te słowa do Kościoła. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Co on tu mówi? Paweł mówi w tym fragmencie, że dar języków powinno się ograniczać w publicznym uwielbianiu. Przyczyną tego było to, że niewierzący tego nie rozumieli. Paweł nie mówi, że języki są głupotą. On tego nie mówi. On mówi, że tak to rozumie niewierzący. On podkreśla, że jeśli na nasze nabożeństwa przyjdą ludzie niewierzący, to musimy tak prowadzić nasze uwielbianie, aby ich zdobyć dla Chrystusa. Pozwólcie, że dam wam tego przykład. Jeśli wraz z żoną i z dziećmi mamy jeść obiad i żona przyrządza obiad, może ugotuje garnek fasoli i potem usiądziemy razem i zjemy to, jeśli natomiast zaprosimy gości do naszego domu, to jemy w zupełnie inny sposób. To może być podobny posiłek, może też być garnek fasoli, ale będzie to podane w inny sposób. Wtedy jesteśmy bardziej świadomi tego, że mamy gości w domu. Jesteśmy bardziej uprzejmi i służymy najpierw gościom. To samo danie, ale podane w inny sposób, bo mamy gości. Sprawa ma się podobnie, kiedy na nasze spotkanie zaprosimy niewierzących. Zapraszamy niewierzących na nabożeństwo, na którym jest to samo niezmienne Słowo Boże, gdyż przesłanie nigdy nie może być zmienione, przesłanie nigdy nie zmieniamy. Biblia mówi w Księdze Judy, wiara, która raz na zawsze została przekazana świętym, dlatego nigdy nie rozwadniamy przesłania, ale możemy zmienić sposób dzielenia się nim. Możemy używać innych słów. Możemy to powiedzieć w prostszy lub bardziej zrozumiały sposób, aby ludzie byli w stanie to zrozumieć i przyjąć przesłanie Ewangelii. Nie jesteśmy hipokrytami, ale jesteśmy uprzejmi. W ten sposób pokazujemy szacunek swoim gościom. Siódmą zasadą jest to, że spotkanie uwielbiające nie musi być płytkie, żeby goście mogli się czuć swobodnie. Nie musisz rozwadniać przesłania, żeby dosięgnąć niewierzących. Twoje przesłanie nie może zawierać kompromisów, ale musi być zrozumiałe. Niekiedy dzielenie się Bożym Słowem jest bardzo niewygodne. Na przykład, kiedy Jezus powiedział, musisz wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie i naśladować mnie, to nie jest łatwe oświadczenie. Kiedy Jezus powiedział, że musisz zrezygnować ze wszystkiego, aby iść za mną, to nie jest łatwe stwierdzenie. Nie mówimy o tym, że trzeba zmienić oświadczenia Jezusa, ale o tym, co mamy zrobić, aby goście czuli się lepiej w naszym kościele. Poprzez sposób witania ich, poprzez posługiwanie się zrozumiałymi słowami, nawet podczas modlitwy, poprzez czytanie fragmentów Pisma i tłumaczenie ich, aby mogli je właściwie zrozumieć. Pozwól, że ci wytłumaczę, że potrzeby wierzących i niewierzących różnią się od siebie, ale w niektórych dziedzinach są one podobne. Na przykład, wierzący i niewierzący muszą wiedzieć, w jaki sposób budować stabilną rodzinę. Jedni i drudzy muszą wiedzieć, jak rozwiązywać problemy w życiu. Wierzący i niewierzący muszą wiedzieć, co mają robić ze zmartwieniami, poczuciem winy, ze strachem. Jedni i drudzy muszą wiedzieć, czy istnieje Bóg i jaki On naprawdę jest. Wierzący i niewierzący muszą wiedzieć, czy Bóg ma cel dla ich życia. Jeśli przygotowujesz spotkanie ewangelizacyjne, na które chcesz przyprowadzić ludzi z zewnątrz, to musisz omawiać takie zagadnienia, które dotyczą zarówno wierzących, jak i niewierzących. Natomiast zagadnienia dotyczące tylko wierzących musisz omawiać na oddzielnych spotkaniach zwołanych dla nich. Chrześcijanie nie przestają być ludzkimi istotami po tym, gdy są zbawieni. Mają te same potrzeby jak wszyscy, dlatego musimy wziąć je pod uwagę. Dziewiątą rzeczą jest to, abyśmy prowadzili nasze nabożeństwa zgodnie z celem. Na tej konferencji mówimy, w jaki sposób budować Kościół oparty na pięciu Bożych celach. Mówiliśmy już o ewangelizacji, a teraz mówimy o uwielbianiu. Jest rzeczą skuteczną, bardzo skuteczną, organizowanie spotkań w określonym celu. Jedno spotkanie może być przygotowane w celu zdobywania ludzi dla Pana, a inne w celu pomagania wierzącym wzrastać w wierze. To są dwa różne cele i dwa różne spotkania. Wiele razy jako Kościół próbujemy robić dwie rzeczy w tym samym czasie. Próbujemy pomagać wierzącym, aby rośli w wierze, i w tym samym czasie próbujemy zdobyć niewierzących. Ale jeśli wysyłasz mieszane sygnały, to otrzymasz mieszane rezultaty. Spotkania specjalistyczne są bardziej efektywne. Nauczyłem się tego, dorastając w chrześcijańskim domu. Mój ojciec był pastorem. Podczas dorastania, z tygodnia na tydzień, nigdy nie wiedziałem, czy to był właściwy moment, żeby przyprowadzić do kościoła swoich niewierzących przyjaciół. Niekiedy przyprowadziłem do kościoła swoich przyjaciół, a mój ojciec nauczał o chrześcijańskiej dojrzałości. Dla nich to nie miało żadnego sensu. Oni tego nie rozumieli. Przypominam sobie, jak ojciec nauczał na przykład na temat dawania, lub o poście, lub o modlitwie, lub jak studiować Biblię. Moi niewierzący przyjaciele mówili, to nie ma sensu. Kiedy nie przyprowadzałem swoich niewierzących przyjaciół, wtedy mój ojciec głosił Ewangelię, drogę zbawienia, jak zostać chrześcijaninem. A w tym tygodniu nie było tam moich przyjaciół. Nigdy nie mogłem odgadnąć, który tydzień jest na to właściwy. W Twoim kościele na pewno są ludzie, którzy z radością przyprowadziliby swoich przyjaciół na spotkanie, jeśli by wiedzieli, że będzie to nabożeństwo zorganizowane wyłącznie w celu ewangelizacyjnym. Gdyby wiedzieli, że kiedy przyprowadzą swoich przyjaciół na to nabożeństwo, że będą śpiewane pieśni dla nich zrozumiałe, że będzie przesłanie skierowane do ludzi niewierzących, że plan zbawienia będzie przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały dla nich, że nie będą wprowadzani w zakłopotanie, że będą czuć się swobodnie, ponieważ zrozumieli wszystko, co się tam działo. Chociaż w wielu kościołach jest głoszone przesłanie ewangelizacyjne, często wszystko inne zostało przygotowane z myślą o ludziach wierzących. Dlatego ludzie wierzący modlą się o wierzących, pieśni śpiewane są przez ludzi wierzących i są dla wierzących, a także wiele innych dyskusji, ogłoszeń oraz świadectw. Kiedy dojdzie w końcu do ewangelizacyjnego przesłania, to ktoś, kto jeszcze nie jest chrześcijaninem, stracił zainteresowanie i chęć do słuchania. Gdy założyłem kościół Saddleback, którego jestem teraz pastorem, zebrałem małą grupę wierzących i zapytałem ich, kiedy najprawdopodobniej ludzie przyprowadziliby niewierzących na spotkanie. W Ameryce jest to niedziela rano. Dla ciebie, tam gdzie mieszkasz, może być inaczej, ale w Ameryce jest to niedziela rano. Potem spytałem, kiedy niewierzący najchętniej przyjdą na spotkanie. Oni powiedzieli, zapewne w niedzielę rano. To może być inaczej w twoim przypadku. Powiedziałem, dobra, to zaplanujmy dwa spotkania w tygodniu. Jedno dla wzrostu chrześcijan, a drugie dla zdobywania niewierzących. Odpowiedzieli, fajnie. Teraz w naszym kościele pod koniec tygodnia, w niedzielę, a właściwie w sobotę, mamy już 4 spotkania przygotowane z myślą o tym, aby ludzie przyprowadzili swoich niewierzących przyjaciół. Całe spotkanie jest przygotowane tak, żeby Ewangelia była przyjęta przez tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Natomiast nasze spotkania organizowane w środowe wieczory są przygotowane dla wierzących. One są po to, żeby pomóc chrześcijanom rosnąć i poznawać Boga bardziej, aby byli dojrzałymi i stali się takimi, jakimi Bóg chce. Odkryliśmy, że przez podzielenie spotkań w ten sposób, zamiast łączenia ich razem, staliśmy się bardziej efektywni w pomocy chrześcijanom, aby rośli, i niechrześcijanom, aby przyszli do Chrystusa. Dlatego warto robić spotkania tematyczne. 10. rzeczą jest służba ewangelizacyjna, która wzbogaca ewangelizację indywidualną, a nie zastępuje jej. Celem spotkania ewangelizacyjnego nie jest powiedzenie: już nie musisz dzielić się z ludźmi swoją wiarą, już nie musisz świadczyć pojedynczym ludziom, o nie, nie, nie. Ale zauważyliśmy, że ludzie łatwiej przyjmują Chrystusa, jeśli podejmują decyzję w większej grupie ludzi, którzy są z nimi i wspierają ich. Zauważyliśmy także, że ludzie przychodzą do Chrystusa szybciej, jeśli ktoś już wcześniej osobiście dzielił się z nimi dobrą nowiną, swoim świadectwem o tym, jak przyjąć Chrystusa, a następnie przyprowadził ich na spotkanie przygotowane dla niewierzących. Co się dzieje, gdy to ma miejsce? Gdy się dzielę swoją wiarą z niewierzącym w pracy, na ulicy, na rynku lub ze swoim sąsiadem, a później mówię: może chciałbyś pójść ze mną do kościoła? Później mamy spotkanie przygotowane dla takich ludzi. Gdy zobaczą wielu innych ludzi na spotkaniu w twoim kościele, 10 lub 100, to mogą powiedzieć: o, to nie jest tylko coś, w co wierzy jeden człowiek. Są też inni ludzie, którzy w to wierzą. Na podstawie doświadczeń zauważyliśmy, że ludzie, którzy widzą grupę ludzi wierzących w taki sam sposób, szybciej się zdecydują dla Chrystusa. Następną zasadą jest to, że nie istnieje szablonowy standard spotkania dla niewierzących nabożeństwa ewangelizacyjnego. Spotkanie, które przygotowujesz, musi być najlepsze dla twojego kościoła. Ja ci nie mogę powiedzieć, co masz robić na tym nabożeństwie. Mogę ci dać jakieś zasady, ale ty musisz je dopasować do swojej kultury, społeczeństwa i ludzi, których chcesz zdobyć dla Jezusa. Jedyne rzeczy, które nie podlegają dyskusji, które muszą mieć miejsce podczas spotkania ewangelizacyjnego, to są 3 rzeczy, o których wspomniałem na początku. Pierwsza rzecz to musisz okazywać miłość ludziom, którzy przyjdą. Drugą rzeczą jest dzielenie się Bożym Słowem w sposób interesujący, zrozumiały i prosty. Trzecią rzeczą jest to, że Biblia musi odpowiadać na osobiste ich potrzeby. Na tej podstawie chciałbym dać kilka ważnych sugestii, jak zorganizować ewangelizacyjne spotkanie uwielbiające. Jak zorganizować spotkanie, które przyciąga tłumy? Pozwól, że dam ci parę wskazówek. Po pierwsze, zaplanuj swoje spotkanie, mając na uwadze cel. Pamiętaj o tym, co mówiliśmy już na poprzednim wykładzie. W jaki sposób wiedzieć, co łowimy? Poznaj ludzi, których chcesz zdobyć. W moim kościele w każdym tygodniu spotykamy się i planujemy kazanie, planujemy muzykę i każdą część naszego spotkania. Mówimy wtedy: jacy ludzie tu będą i co oni potrzebują. Różnica leży w tym, że widzimy mocno zmienione ludzkie życie. To jest coś, co może robić każdy kościół w każdej kulturze. Dzielić się osobistym świadectwem. Tym, co zmienia ludzi, jest to, kiedy widzą zmianę w życiu innych ludzi. W naszym kościele każdego tygodnia na spotkaniu dla niewierzących mamy co najmniej jedno świadectwo człowieka, który mówi, w jaki sposób znalazł Chrystusa. Mówimy naszym ludziom, aby napisali swoje świadectwo, rozmyślali o nim, a później powiedzieli je podczas spotkania. Gdy pastor głosi lub naucza, to niewierzący człowiek patrzy na niego i mówi: o, on to musi robić, bo mu za to płacą, lub to jest jego zawód, albo on ma to robić, bo jest świętym człowiekiem. Z drugiej strony, kiedy członek twojego kościoła opowie swoją historię o tym, co Jezus Chrystus uczynił w jego życiu, wtedy ludzie mówią: o, ten człowiek jest taki jak ja. To nie jest święta osoba, to nie jest święty człowiek, on nie jest pastorem ani księdzem, on nie jest starszym kościoła. To jest normalny człowiek. To wywiera wielki wpływ. Dlatego planuj spotkania dla niewierzących, na których będą składane świadectwa, osobiste przeżycia z Bogiem. Druga rzecz, następna sugestia, to wytworzenie właściwej atmosfery, dla której ludzie chcą przychodzić na spotkanie. Co rozumiem przez słowo atmosfera? Spotkanie musi być otwarte i ciepłe. Jeśli nie planujesz ciepłej atmosfery spotkania, to staje się ono dziełem przypadku. Dam Ci teraz parę szczególnych rad, które pomogą Ci zaplanować spotkanie, które przyciągnie niewierzących ludzi i sprawi, że będą chcieli przyjść ponownie. W podobny sposób Jezus przyciągał tłumy. Po pierwsze, wytwórz atmosferę oczekiwania i entuzjazmu podczas nabożeństwa, dając do zrozumienia, że wierzymy, że Bóg jest tutaj obecny. A to jest dzień, który dał nam Pan, dlatego radujmy się i weselmy się w Nim. Coś dobrego się dzisiaj wydarzy. To jest dobre miejsce i czas oczekiwania na coś wspaniałego. To czyni wiara. Wiara wytwarza właściwy nastrój, który możemy czuć podczas spotkania. Co powoduje, że ludzie odczuwają nastrój oczekiwania, że dobre rzeczy tam się dzieją? Co jest przyczyną takiej atmosfery? Kluczem są członkowie Kościoła, którzy modlą się każdego tygodnia za spotkanie. Przyprowadzenie znajomych na zgromadzenie wytwarza atmosferę oczekiwania, ponieważ wiemy, że są tam ludzie niewierzący, którzy będą słuchać Bożego Słowa. Muzyka musi być budująca i mieć pozytywny nastrój i wytwarzać atmosferę czci. Ludzie chcą być częścią tego wysławiania. Jeżeli do Twojego kościoła przyjdzie więcej osób, to stanie się on mocniejszym przyciągającym magnesem, ponieważ ludzie powiedzą, co się tam dzieje, bo wszyscy ludzie tam idą. Najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest wiara przywódców, którzy są zespołem planującym spotkania. Człowiek, który będzie głosił lub nauczał Słowo Boże, człowiek, który będzie prowadził grupę muzyczną, ludzie, którzy będą się modlić za zgromadzenie, muzycy, którzy będą grać podczas spotkania, ludzie, którzy są do tego włączeni, muszą mieć wiarę w to, że Bóg będzie działał. W każdym tygodniu modlę się prostą modlitwą przed spotkaniem. Mówię, Panie, ja wiem, że będziesz czynił wspaniałe rzeczy podczas dzisiejszego spotkania i za to Ci dziękuję. Wiara jest dziękowaniem Bogu z góry. Jeśli dziękujesz Bogu po fakcie, to nie jest wiara, to jest wdzięczność. Jesteś wdzięczny, ale jeśli dziękujesz Bogu z góry za to, co będzie On czynił na spotkaniu i wierzysz, że On będzie działał, to jest olbrzymia wiara. Biblia mówi, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Z drugiej strony Biblia mówi, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Nawet jeśli modlisz się, śpiewasz, uwielbiasz Boga, a nie masz wiary, że życie ludzi będzie się zmieniać podczas zgromadzenia, to Biblia mówi, że cokolwiek czynimy bez wiary jest grzechem. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Zgromadzenie nie może podobać się Bogu, dopóki nie oczekujemy, że On będzie działał, dopóki nie oczekujemy na Jego obecność i na Jego moc widoczną w zmienionym życiu ludzi. I wytwórz atmosferę oczekiwania poprzez modlitwę wiary. Następnym celem spotkania Kościoła jest wysławianie. Biblia mówi w Księdze Psalmów, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Nie byłem smutny, zły lub znudzony, byłem uradowany. Biblia mówi w Psalmie 102, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiele spotkań jest bardziej podobnych do pogrzebu niż do wysławiania. Ludzie tam są przygnębieni, smutni i bardzo poważni. Ludzie pójdą tam, gdzie jest życie. Oni chcą iść tam, gdzie jest radość, szczęście i atrakcyjna atmosfera. Jednym ze sposobów wytworzenia atmosfery wysławiania są nowe piosenki. Zachęcam Was, abyście zachęcali ludzi w zborze do pisania nowych pieśni. Biblia mówi, śpiewajcie Panu nową pieśń. Problemem jest to, że wiele kościołów śpiewa cały czas stare pieśni. Śpiewaliśmy te same pieśni przez całe stulecia. A jeśli śpiewasz tą samą pieśń 40, 50, 60 razy, to przestaniesz rozmyślać nad jej znaczeniem. Znasz już to na pamięć, a twój umysł staje się neutralny i wtedy tylko śpiewasz pieśń. Gdy ludzie śpiewają nową pieśń, to mówią, Bóg coś teraz czyni. Bóg coś czyni między nami. Teraz jest radość. To nie jest tylko wiara naszych ojców, ale Bóg jest realny i działa teraz. Dlatego pisz nowe pieśni, nowe brzmienie i nową muzykę. Bóg może użyć sobie różne muzyczne style. Nie musisz używać muzykę pochodzącą z innej kultury. Używaj muzykę swojej kultury. Używaj rytm swojej kultury. Używaj dźwięki i tony swojej kultury, a Bóg będzie to błogosławił. Nie istnieje święta muzyka, istnieją święte słowa. Dlatego możesz używać różne rodzaje muzyki, dopóki słowa są w duchu i w prawdzie. Później wytwarzasz poczucie zachęty. To jest jeszcze jeden sposób do stwarzania dobrego spotkania. Poczucie zachęty. W świecie jest wiele złych nowin. Ostatnią rzeczą, którą ludzie chcą usłyszeć w kościele, to kolejną złą nowinę. Dobra nowina jest tym, co mają usłyszeć. Właśnie tym jest Ewangelia. Ewangelia znaczy dobra nowina. Jest to najlepsza wiadomość na ziemi. Mamy największą wiadomość na świecie. Czasem dzielimy się nią jak złą nowiną. Mamy się uśmiechać, być szczęśliwymi, być radosnymi, ponieważ nasze grzechy zostały odpuszczone, a nasza przeszłość oczyszczona. Mamy cel w życiu i wieczne życie w niebie. Mamy najwspanialszą wiadomość na świecie, dlatego musimy dzielić się nią z entuzjazmem i zachętą. Większość ludzi przeżywa ciężkie chwile w życiu. Większość ludzi ma ciężkie okresy. Czują się bardzo słabi i zniechęceni. Jeśli Twój Kościół rozwija postawę zachęty, to w każdym tygodniu ludzie będą podnoszeni na duchu i zachęcani, będą także inspirowani. Wtedy wielu niewierzących będzie przychodziło do Waszego Kościoła tylko dlatego, aby byli zachęceni. Wtedy będziecie mieli okazję podzielenia się z nimi dobrą nowiną o Jezusie. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, jest wytworzenie rodzinnej atmosfery. Ludzie lubią być częścią spotkania. Oni nie chcą być przeoczeni i czuć się jak ktoś obcy. Dobrze jest mieć w kościele ludzi, którzy witają tych, którzy przychodzą. Pozdrawiają ich, uśmiechają się do nich, podają im ręce i mówią: dziękujemy za to, że przyszedłeś na nasze spotkanie. Jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteś. Możesz mieć też jakieś szczególne miejsce dla gości, nowych ludzi na Twoim spotkaniu, aby mogli być przywitani i czuć się dobrze. Na pewno nie chcesz, aby czuli się zakłopotani, nie chcesz, aby wstali i powiedzieli swoje imię, albo żeby mówili cokolwiek. Strachem numer jeden, który ma człowiek, jest wystąpienie przed publicznością. Obawą numer dwa dla ludzi jest spotykanie nowych ludzi. Na pewno nie chcesz straszyć nowe osoby poprzez przedstawianie ich przed całym zgromadzeniem, ale możesz ich przywitać osobiście, bez robienia tego publicznie. Na pewno chcesz mieć spotkanie, w którym emocjonalnie odnawiasz, relaksujesz i zachęcasz ludzi. Innym sposobem budowania ewangelizacyjnego spotkania jest to, że możesz wypisać na papierze wersety biblijne, na podstawie których będziesz mówił, i dać każdemu, kto przyjdzie. Wielu ludzi boi się Biblii, jeśli są niewierzącymi. To jest dla nich dziwna książka. Na pierwszy rzut oka nie różni się ona od innych książek, które widzieli wcześniej. Są tam cyfry przed każdym zdaniem. Wielu ludzi tego nie czyta. Co wtedy zrobisz? Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to przepisać wersety na papierze i rozdać ludziom, którzy przychodzą do kościoła. Później im powiesz: dzisiaj czytamy z Ewangelii Jana. Oni nie wiedzą, gdzie jest Ewangelia Jana, bo nigdy nie widzieli tej księgi. Są bardzo zmieszani tym, że każdy inny znajduje to bardzo szybko, a oni nie wiedzą, gdzie to jest. Jeśli zapiszesz biblijny werset na papierze, to każdy ma tą samą kartkę i wszyscy mogą razem czytać, a nawet niewierzący, którzy by tego nie znaleźli w Biblii. Wtedy mogą się czuć zrelaksowani. Dlaczego chcemy, aby niewierzący byli zrelaksowani? Dlatego, bo zrelaksowany człowiek jest bardziej otwarty na słuchanie dobrej nowiny. Ludzie przychodzący do kościoła często mają obawy. Oni się boją tego, czy będą musiał coś śpiewać, czy będę musiał coś powiedzieć, czy będę musiał coś podpisać, czy będę musiał dać pieniądze, czy będę musiał uczestniczyć w rytuałach, których nie znam, czy nie wygłupię się, gdy coś źle zrobię. Dlatego wszystko, co robisz na spotkaniu, jest w celu zmniejszenia tych obaw poprzez to, że czują się swobodnie, poprzez udostępnienie Biblii na kartkach, poprzez śpiewanie pieśni, których słowa są zrozumiałe. To wszystko są małe rzeczy i na pewno wymyślisz wiele innych, które pomogą ludziom się zrelaksować. Jeśli są zrelaksowani, to lepiej słuchają, a jeśli lepiej słuchają, to Jezus Chrystus może wejść do ich serc. Poprzez budowanie mostu miłości z Twojego serca do ich serca pozwalasz Jezusowi Chrystusowi przejść po tym moście. Kolejną sugestią odnośnie budowania ewangelizacyjnego spotkania jest to, żeby dawać ludziom zawsze możliwość przyjęcia Chrystusa i oczekiwać, że ludzie zareagują. Zawsze daj możliwość ludziom przyjęcia Chrystusa i oczekuj, że będą oni reagować. Wiele razy ludzie głoszą dobrą nowinę, ale jest to jak łowienie bez zarzucenia sieci, albo jak łowienie ryb bez żyłki. Na miejsce tego mówią, tu jest dobra nowina, idźcie do domu. Dobrze jest, jeśli na zakończenie każdego spotkania pomodlisz się w ten sposób o ludzi, możesz zaproponować, jeśli chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca, to pomódl się tymi słowy. Później możesz się modlić na głos, a oni wspólnie z tobą. Gdy założyłem kościół Saddleback, to w Ameryce mieliśmy taki zwyczaj, aby na końcu spotkania wzywać do przodu ludzi, którzy chcieli przyjąć Chrystusa. To było moją tradycją. Myślałem, że właśnie tak mamy robić. Pierwsze spotkanie, które mieliśmy, odbywało się w szkole średniej i planowałem, że po głoszeniu słowa poproszę do przodu tych, którzy by chcieli przyjąć Chrystusa. Ale gdy rozejrzałem się po tej sali, którą wynajmowaliśmy na spotkanie, to nie było tam miejsca, aby ludzie mogli wyjść do przodu. Była to mała sala, w której nie było miejsca. Dlatego musiałem obmyślić inne skuteczne sposoby. Jednym ze sposobów były małe kartki, które kładliśmy na każdym krześle. Spotkanie kończyłem słowami, jeśli chcecie przyjąć Jezusa do swojego serca, to skłońcie swoje głowy i wszyscy będziemy się modlić, ja będę się modlił. Później powiedziałem, możesz modlić się tą modlitwą w swoich myślach, nie musisz wypowiadać ją na głos, Bóg cię słyszy, On wie, o czym teraz myślisz. Następnie modliłem się modlitwą grzesznika, drogi Panie Jezu, proszę, abyś wszedł do mojego życia. Później zrobiłem przerwę i powiedziałem, powiedzmy to chórem, chcę, abyś był Panem i Mistrzem mojego życia. Chcę, abyś przejął kontrolę nad moim życiem. Proszę, przebacz mi moje grzechy i przyjmij mnie do swojej rodziny. Chcę cię naśladować. W imieniu Jezusa. Amen. Następnie powiedziałem, jeśli modliłeś się tą modlitwą, to spójrz na mnie. A później powiedziałem ludziom, którzy byli na spotkaniu, jeśli modliłeś się tą modlitwą, a jest to najwspanialsza modlitwa w twoim życiu i jest to początek całkiem nowego życia, chrześcijańskiego życia, chcemy ci pomóc rosnąć jako chrześcijaninowi. Mamy materiały i ludzi, którzy chcą z tobą rozmawiać. Jeśli powiesz nam o swojej decyzji, w naszym kościele robimy to w ten sposób, że prosimy ludzi, aby napisali swoje imiona i adresy na kartach, które zostały umieszczone na krzesłach. Z drugiej strony na tych kartach jest napisane, dzisiaj oddaję swoje życie Chrystusowi, modliłem się tą modlitwą. Są tam też punkty innych decyzji. Mogą wypełnić te karteczki i wrzucić do skrzynki. Mogą też dać komuś przy drzwiach, albo mogą włożyć do koszyka podczas kolekty, jeśli takowa jest zbierana. To jest jeden ze sposobów, w jaki możesz dowiedzieć się, ile ludzi przyjęło Chrystusa na spotkaniu. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, to prowadzić analizę nabożeństw. Przywódcy twojego kościoła powinni się spotkać po każdym niedzielnym spotkaniu i zadać sobie pytanie, jak możemy to zrobić lepiej w następną niedzielę. Zawsze staraj się, aby to robić lepiej i rozwijaj nowe, efektywniejsze sposoby dzielenia się Ewangelią. Jeśli będziesz się modlił, to Bóg da ci nowe pomysły i zobaczysz wielu ludzi przychodzących do Chrystusa.